Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Szczególny wysiłek należy włożyć w rozwój terapii szczepionek, czytamy w nocie Papieskiej Akademii Życia na temat pandemii.
Porozumienie europejskich przywódców w sprawie pomocy gospodarkom europejskim jest znakiem znaczącego otwarcia Europy na logikę solidarności, uważa kardynał Jean-Claude Hollerich.
Podpalono opactwo świętego Marcina w Ligirze we Francji. Ogień nie przedostał się do kościoła i bezcennej biblioteki.
22 lipca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papieska Akademia Życia wydała drugą już notę na temat pandemii koronawirusa. Tym razem jest ona poświęcona odrodzeniu po pandemii i konsekwencjom kryzysu wywołanego przez koronawirus. U jej podstaw leżą trzy kluczowe zasady: rozwój etyki ryzyka, realizacja współpracy międzynarodowej i promowanie odpowiedzialnej solidarności.
Dokument otwiera się pytaniem, jakie wnioski wyciągnęliśmy z pandemii. Zdaniem autorów noty podstawowym wnioskiem jest doświadczenie własnej kruchości. W sposób szczególny zdobyli je ci, którzy byli hospitalizowani, przebywali w tym czasie w więzieniu i w obozach dla uchodźców. Z drugiej strony pandemia uświadomiła nam, że życie jest darem i że wszystko jest ze sobą powiązane.
Więcej uwagi, podkreśla Akademia, należy zatem poświęcić ludzkiej współzależności i powszechnej kruchości. Trzeba dążyć do synergii wysiłku w celu wymiany informacji, udzielania pomocy i przydzielania środków. Szczególny wysiłek należy włożyć w rozwój terapii i szczepionek. W tej dziedzinie brak koordynacji i współpracy stanowi poważną przeszkodę w walce z koronawirusem.
Dokument potwierdza też znaczenie etyki ryzyka, która wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością wobec osób, których zdrowie, życie i godność są najbardziej zagrożone. Po drugie, wzywa do globalnych wysiłków i współpracy międzynarodowej tak, aby dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej i podstawowych leków został uznany za powszechne prawo człowieka. Jednocześnie wzywa do odpowiedzialnych badań naukowych, to znaczy integracyjnych, wolnych od konfliktu interesów i opartych na zasadach równości, wolności i sprawiedliwości. Publiczny charakter badań naukowych nie może być poświęcony na ołtarzu prywatnych interesów, mówi Akademia. Stąd również nacisk na znaczenie Światowej Organizacji Zdrowia, aby wspierać przede wszystkim potrzeby krajów najsłabiej rozwiniętych w obliczu tej bezprecedensowej katastrofy. Papieska Akademia Życia apeluje też o promowanie odpowiedzialnej solidarności, która uznaje równą godność każdego człowieka, a zwłaszcza najbardziej potrzebujących.
Epidemia koronawirusa zastała nas nieprzygotowanych. Jednoznacznych odpowiedzi nie miała ani nauka, ani polityka, mówi arcybiskup Vincenzo Paglia, prezes Papieskiej Akademii Życia. Komentując wydaną przez Akademię notę na temat konsekwencji pandemii, podkreśla on, że polityka musi uznać swą słabość wobec tego kryzysu i szukać nowego paradygmatu życia społecznego. Opiera się on na świadomości, że wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną, mówi arcybiskup Paglia.
Wszyscy znaleźliśmy się w tej samej burzy, ale nie wszyscy płyniemy na tej samej łodzi. Ludzie najsłabsi, najbardziej bezbronni są też najbardziej narażeni na zatonięcie i tak wielu już utonęło w tej burzy. Choć wirus nie ma względu na osoby, jest bezwzględny, nie zna granic, to jednak my ludzie nadal dopuszczamy się wielkich niesprawiedliwości. Tworzymy granice, wznosimy mury, uniemożliwiamy skuteczną solidarność, bo dziś najważniejsze jest to, by chronić samego siebie i dlatego pierwszymi ofiarami pandemii były osoby najsłabsze, jak ludzie w podeszłym wieku żyjący w domach starców. Szukali tam schronienia, a znaleźli śmierć. Kolejna grupa pokrzywdzonych to dzieci pozbawione szkoły i kontaktu z rówieśnikami. Dlatego tak ważne jest teraz przemyślenie na nowo tego, co się wydarzyło, jak zachowaliśmy się wobec tej pandemii, jakiej stawiliśmy czoła.
Porozumienie to jest znakiem znaczącego otwarcia Europy na logikę solidarności, która bez wątpienia zostanie zauważona i wzięta pod uwagę daleko poza granicami naszego kontynentu. W ten sposób przewodniczący Komisji Episkopatów Unii Europejskiej skomentował porozumienie, jakie zostało zawarte w sprawie Unijnego Funduszu Odbudowy, który ma wspomóc europejską gospodarkę po pandemii. Kardynał Jean-Claude Hollerich podkreślił, że zasada solidarności leży u podstaw Unii Europejskiej i trzeba o nią walczyć, a nade wszystko wprowadzać ją w życie.
Możemy powiedzieć, że Europa wybrała solidarność, nawet jeżeli dochodzenie do tego wymagało wiele wysiłku. Jestem zadowolony, że kraje Unii Europejskiej doszły do porozumienia. Europa musi być solidarna, to należy do jej natury, tworzy część jej DNA. Uważam, że nasz kontynent przeżywa teraz swoje problemy, nie jest już światowym centrum ekonomicznym wraz ze Stanami Zjednoczonymi. Świat zmienił się, a COVID-19 tylko przyspieszył te procesy. Ciągle doświadczamy zmian spowodowanych przez pandemię, ale mam nadzieję, że to pozwoli, aby ludzie młodzi mogli żyć w pokoju i w przekonaniu, że innym trzeba pomagać. W tej sytuacji rolą Kościoła jest bycie zawsze po stronie najbiedniejszych. Musimy okazywać im naszą solidarność i dawać to, czego potrzebują. W tym sensie jestem bardzo zadowolony, że pomoc otrzymają wszystkie kraje, w tym te najbardziej dotknięte pandemią. Czuję się Europejczykiem i nie potrafię wyobrazić sobie Europy, która nie byłaby solidarna. Wszyscy bowiem jesteśmy w tej samej sytuacji. Uważam, że pomoc dawana innym będzie także błogosławieństwem dla własnej krajowej ekonomii.
Amerykańscy katolicy i prawosławni wspólnie będą obchodzić przyszły piątek jako Dzień Żałoby. Tego dnia decyzją prezydenta Turcji Recepa Erdogana starożytna bazylika chrześcijańska Hagia Sofia w Stambule zostanie przekształcona w meczet. Episkopat Stanów Zjednoczonych przyłączył się do inicjatywy amerykańskich diecezji greckiego kościoła prawosławnego, które zaapelowały, by 24 lipca modlić się w intencji Hagia Sofia, aby ponownie stała się ona miejscem modlitwy i refleksji dla wszystkich narodów.
Zdaniem prawosławnych hierarchów decyzja tureckich władz jest pogwałceniem wszelkich standardów religijnej harmonii i wzajemnego szacunku. Wezwali wszystkie kościoły chrześcijańskie do bicia tego dnia w dzwony na znak żałoby oraz do obniżenia flag do połowy masztów. Oburzenie wzbudził też gest prezydenta Erdogana, który na piątkową ceremonię zaprosił papieża Franciszka. Fakt wystosowania takiego zaproszenia potwierdził rzecznik tureckiego prezydenta Ibrahim Kalin na antenie CNN.
Niepokoją również przygotowania, które trwają w bazylice. Ustawiono rusztowania i rozpoczęły się prace mające na celu przykrycie chrześcijańskich wizerunków odsłoniętych po upadku Imperium Osmańskiego i przekształceniu Hagia Sofia w muzeum. Według ekspertów istnieją obawy, że cenne mozaiki Maryi Teotokos i Archanioła Gabriela mogą ulec uszkodzeniu. Równie niepokojąca jest wymowa samej daty wybranej przez tureckie władze na tę uroczystość. 24 lipca to rocznica tzw. Traktatu z Lozanny, podpisanego w 1923 roku po klęsce Imperium Osmańskiego w I wojnie światowej. Traktat ustanawiał granice współczesnego państwa tureckiego i zawierał wyraźną ochronę mniejszości chrześcijańskich. Wybranie tej daty na inaugurację meczetu w Hagia Sofia jest znakiem, że Recep Erdogan uważa traktat z Lozanny jako coś, co powinno zostać uchylone, powiedziała dr Elisabeth Prodrumu z Uniwersytetu Tufts. Jej zdaniem jest to też sygnał dla sojuszników z NATO, że nie jest on zainteresowany kontynuacją traktatów, które mają zapewnić stabilność i porządek w regionie.
Przewodniczący Episkopatu USA, arcybiskup José Gómez, zaznaczył, że Hagia Sofia była znakiem dobrej woli i pokojowego współistnienia chrześcijan i muzułmanów oraz wyrazem tęsknoty ludzkości za jednością i miłością. Zdaniem Edwarda Clancy'ego, dyrektora papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w USA, utrata takiego symbolu wzajemnego pokoju i szacunku będzie miała nieprzewidywalne, ale poważne konsekwencje. Uważa on, że przekształcenie Hagia Sofia w meczet jest też policzkiem dla wszystkich chrześcijan na Bliskim Wschodzie, którzy byli prześladowani przez ISIS i inne grupy dżihadystów. Hagia Sofia została zbudowana w 537 roku za panowania cesarza bizantyjskiego Justyniana I jako katedra patriarchatu Konstantynopola. Po zdobyciu miasta przez Osmanów w 1453 roku bazylika została przekształcona w meczet. W 1934 roku pod rządami świeckich władz tureckich meczet został przekształcony w muzeum.
Kolejny pożar w zabytkowym miejscu kultu religijnego we Francji. W nocy z poniedziałku na wtorek podpalono jeden z budynków opactwa świętego Marcina w Ligirze. Na szczęście strażakom udało się opanować pożar. Jak podaje dziennik Le Figaro, ogień nie przedostał się do zabytkowego kościoła i biblioteki, która zawiera jeden z najcenniejszych księgozbiorów piśmiennictwa religijnego w Europie.
Opactwo w Ligirze to kolebka chrześcijaństwa we Francji. Założył je święty Marcin z Tours w 361 roku na terenie dawnej rzymskiej willi ofiarowanej mu przez świętego Hilarego z Poitiers. Święty Marcin żył tam jako eremita, z czasem jednak, kiedy zaczęło się wokół niego gromadzić coraz więcej uczniów, musiał założyć dla nich klasztor. Wspólnota inspirowała się monastycyzmem orientalnym, bo działo się to na 150 lat przed narodzeniem świętego Benedykta. Dziś w opactwie żyje 25 benedyktynów.
Zdaniem policji najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie. Na razie jedynym podejrzanym jest 50-letni mężczyzna z sąsiedniej wioski, który pijany spał przed opactwem. Jest dobrze znany zarówno policji, jak i mnichom, ponieważ regularnie otrzymywał od nich pożywienie. Opat benedyktynów zapewnił, że klasztor poradzi sobie z naprawieniem szkód. Wyraził przy tym zadowolenie, że tym razem nie doszło do profanacji, choć jak zastrzegł, nie można ukrywać, że we Francji każdego dnia dochodzi do profanacji czy ataków na nasze kościoły.
W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią aż 40 milionów dzieci na całym świecie nie poszło do przedszkoli. Zostały one z rodzicami, którzy mają problem z pogodzeniem pracy i opieki nad dziećmi. Centrum Naukowe UNICEF-u przeprowadziło badanie, które analizuje wpływ zamykania przedszkoli, a tym samym braku wczesnej edukacji na rozwój najmłodszych.
Zdaniem naukowców zakłócenia spowodowane przez obecny kryzys uniemożliwiają dzieciom lepszy start w edukację. To czas, kiedy przygotowuje się fundament, na którym zbudowany jest każdy aspekt rozwoju dziecka. W wieku przedszkolnym rozwijają się umiejętności społeczne, emocjonalne i poznawcze dziecka. Pandemia stanowi poważne zagrożenie dla tych fundamentów, uważa dyrektor generalna UNICEF-u.
Badania dostarczają szczegółowych wskazówek, jak rządy i pracodawcy mogą poprawić swoją politykę w zakresie edukacji przedszkolnej, aby zapewnić wszystkim dzieciom dostęp do ośrodków opieki wysokiej jakości, dostosowanych do wieku i przystępnych cenowo. Wśród wskazań znalazły się m.in. płatny urlop rodzicielski, elastyczna organizacja pracy oraz systemy ubezpieczenia społecznego, w tym pomoc dla rodzin pracujących na czarno.
Hiszpański Instytut Misji Zagranicznych obchodzi w tym roku stulecie istnienia. Powstał, aby koordynować pracę kapłanów diecezjalnych, którzy wyjechali na misję. Obecnie 120 księży z 36 hiszpańskich diecezji pracuje w 13 krajach Azji, Afryki i Ameryki.
Hiszpański Instytut Misji Zagranicznych IME od lat organizuje kursy i spotkania w seminariach diecezjalnych, parafiach i szkołach. Przede wszystkim przypomina o misyjnym wymiarze Kościoła. Nie tylko koordynuje pracę kapłanów diecezjalnych na misjach, ale również stara się im pomóc, organizując różnego rodzaju kampanie w Hiszpanii. Za misjonarzem zakonnym stoi jego zgromadzenie. Dla misjonarza diecezjalnego wsparciem jesteśmy my, mówi ksiądz Luis Angel Plaza. Dyrektor Hiszpańskiego Instytutu Misji Zagranicznych podkreśla, że w ciągu 100 lat około 500 kapłanów diecezjalnych pracowało na różnych kontynentach. Obecnie 120 księży pracuje w 13 krajach Afryki, Azji i Ameryki, m.in. w Mozambiku, Zambii, Brazylii, Tajlandii i na Kubie. Pomimo trudności i braku powołań, wciąż zgłaszają się kapłani diecezjalni, którzy chcą wyjechać na misję, by głosić Ewangelię, stanąć w obronie ubogich, przyjąć ich kulturę i styl życia, podkreśla ksiądz Luis Angel Plaza. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.